Dobrze, witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że przychodzimy tutaj, że się modlimy, że szukamy Bożej obecności, że się wspieramy, że też chcemy się modlić o sprawy swoje osobiste, jak i Kościoła. I wierzę, że to jest bardzo ważne, kiedy mamy nie tylko społeczność, powiedzmy, niedzielną, ale też zachęcam was, żebyście też byli na tygodniu. Też zachęcam was na szabat, abyście też przychodzili, bo wierzę, że to też jest fajny, dobry czas. Też myślę, takie Boże odświeżenie dla nas jako Kościoła, coś, co powiedzmy jest dla nas może trochę nowe, świeże, ale myślę, że jest w tym Bóg i was też zachęcam, abyście chcieli przychodzić. I wierzę, że to też jest taki czas po prostu Bożego błogosławieństwa dla was, nie? I myślę, że to jest czas szczególny właśnie, kiedy chcemy się gromadzić przykładowo w tym dniu szabatu, ponieważ jest jakieś po prostu Boże błogosławieństwo nad tym dniem i po prostu możemy się z tym zgadzać czy nie zgadzać, ale po prostu weryfikując Słowo Boże, jest to oczywiste. Dobrze, o czym ja bym chciał dzisiaj mówić? Chciałbym dzisiaj mówić o czymś takim, co myślę jest dla nas ważne jako ludzi wierzących, którzy chcemy doświadczyć jakby rozwoju Kościoła, większej obecności Bożego działania, poruszenia Bożego. Tak, możemy sobie o tym, żeby w końcu przyszedł ten czas totalnego wylania Ducha Świętego na oblicze ziemi. Amen? I wierzymy, że tak będzie, bo tak Słowo Boże mówi i na pewno jest tak, wierzę to samym sercem, że jest to bliżej niż dalej i że my jesteśmy tym pokoleniem, które prawdopodobnie będzie brało w tym udział. Dlaczego mówię, że jesteśmy tym pokoleniem? Ponieważ wierzę w to z całego serca, głęboko, studiując Pisma, obserwując to, co się dzieje na obliczu ziemi, że ten czas poruszenia Bożego Ducha na obliczu ziemi zbliża się jakby takimi szybszymi krokami. I wierzę w to, że zanim to przyjdzie, zanim nadejdzie to potężne poruszenie Ducha Świętego, to Bóg objawia pewną prawdę, wierzę, dla Kościoła na całym obliczu ziemi, na całym. Wierzę, że to wszędzie się dzieje. I też dużo zależy od nas, jako Kościoła, czy my to zrozumiemy, czy pochwycimy to objawienie, czy zaakceptujemy to i czy będziemy chcieli poszerzyć swoje serce do rozumienia pewnych rzeczy, które mogą się dla nas wydawać jakieś nowe, świeże, ale powiem wam, to nie jest nic nowego. To jest po prostu Boży plan, który już był dawno zawarty poprzez Boga i ten plan, Bóg po prostu realizował go poprzez naród Izraela, począwszy od Abrahama, który jak wiemy, Abraham jest ojcem narodu Izraela, też ojcem jakby tych narodów, tak, tych wszystkich wyznawców jedynego prawdziwego Boga. Tak? I począwszy od Abrahama, poprzez, powiedzielibyśmy, następne przymierze, poprzez Mojżesza i później ostatnie przymierze, nowe przymierze, dla nas szczególnie ważne, Jezusa, tak? Jeszuę, tak? I powiem wam, że jeżeli czytam Pismo, studiuję to i rozważam to w sercu, to widzę, jak bardzo Bóg jest wierny względem właśnie tych przymierzy. Od Abrahama poprzez Jezusa, tak? Mojżesza i Jeszuę. I naprawdę musimy zdać sobie z tego sprawę, że naprawdę żyjemy w tym czasach, że widzimy też wypełnienie Pism, że widzimy po prostu też działanie Ducha o wiele większe niż to było w czasach, powiedzmy, pierwszego Kościoła. Studiując, powiedzmy, też powiedzmy różne poruszenia Boże, historię Kościoła, na przykład. Zobaczcie, że na przestrzeni ponad 100 lat dzieją się takie poruszenia Boże, począwszy od, powiedzmy, różnych przebudzeń charyzmatycznych, począwszy też od ruchu mesjańskiego, począwszy od poruszenia Ducha Bożego we wszystkich kościołach, tak? Historycznych, jak katolicki, jak prawosławny, protestancki. Ewangelia dzisiaj jest głoszona o wiele większym wymiarze niż powiedzmy te 100 lat temu, ponieważ dzisiaj mamy większą możliwości, ponieważ mamy co? Mamy media, tak? Mamy satelitarną łączność, tak? Telewizję, mamy internet i tak dalej. Coraz więcej Bożych ludzi powstaje, Bożych pozamazańców i używają tych rzeczy. Dzięki też technice jest przetłumaczona Biblia na niemalże wszystkie języki świata i Ewangelia naprawdę już dzisiaj dotarła do wszystkich narodów ziemi. Zgodzimy się z tym, czy nie? I naprawdę, zobaczcie, my żyjemy w tych czasach. Jeszcze ponad 100 lat temu to było jeszcze nierealne, to było marzenie. Ale dzisiaj my już żyjemy w tych czasach, kiedy Ewangelia dociera do wszystkich narodów ziemi. I co się okazuje? Ale wiecie co? Ale Bóg nie zapomniał o Żydach. I Bóg o nich nie zapomniał. I to jest dla nas znakiem, że kiedy Żydzi się budzą, to znaczy, że Jezus powraca. Amen? I chcę wam to pokazać z Pisma, bardzo proste fakty. I to, żebyście też mieli taki otwarty umysł i serce, abyście to zobaczyli po prostu, że to jest tak jasny dla nas obraz i wyraźny, i abyśmy pragnęli tych rzeczy, otwartości swoich serc na tą głębię objawienia tego Bożego planu, że Bóg ożywia tą prawdę, że Kościół, po który Jezus przychodzi, On ma swoją, ja to tak nazywam, może brzydko, może ładnie, nie wiem jak to nazwać, jak wy sobie to odbierzecie, jest takie słowo macierz. I gdzie ma Kościół swoją macierz? Pierwotną. Jak myślicie? W Rzymie? Nie. W Jerozolimie. W Nowym Jorku? W Brooklynie? Nie. On ma swoją macierz właśnie tam. I to jest bardzo ważne, że Kościół tam ma swoje korzenie i on po prostu się formuje do tej pierwotnej macierzy, do tego Kościoła apostolskiego, amen, który przez ponad 15 lat był typowo żydowskim kościołem i jeszcze tam nie było pogan, amen. Ale chwała Bogu, Bóg również nas zawarł w tym dziedzictwie Żydów, amen. Dobrze. Chciałbym wam przeczytać Dzieje Apostolskie w 3 rozdziale. I to jest właśnie ta myśl, taka główna przewodnia, aby pokazać, że to też jest wypełnieniem proroctw Bożych odnośnie właśnie związanych z Żydami i z Kościołem. I to jest ten fragment z 3 rozdziału Dziejów Apostolskich, po tym, kiedy Piotr uzdrawia tego człowieka i później staje przed swoimi braćmi, tak, Żydami, i może od 12 wersetu czytam i mówi tak: mężowie izraelscy, zwraca się do Żydów i mówi tak: dlaczego się temu się dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to na własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi, tak? I mówi tak: Bóg Abrahama, zobaczcie, Bóg Abrahama. I to jest bardzo kluczowy moment. Bóg Abrahama. My wierzymy w Boga Abrahama. Jaki jest Bóg Abrahama? Jak się Bóg Abrahamowi objawił? Kto z was wie? On 3 razy mu się objawiał. Trzy razy go wzywał do przymierza. Czytamy w 15 rozdziale, kiedy Bóg się objawił Abrahamowi, dał mu obietnicę usprawiedliwienia i zapowiedź właśnie czego? Że on zbudzi mu potomka, bo Abraham biadoli i mówi, Panie, nie mam dziedzica, nie ma potomka, a Bóg przychodzi do niego i mówi mu, słuchaj Abrahamie, będziesz miał potomka, będziesz miał dziedzica. I wtedy Abraham uwierzył Bogu, tak? I poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. Mówi, Boże, jak poznam, po czym ja poznam, że wypełnisz to, co obiecałeś? A Bóg mówi, dobra, przynieś ofiary ze zwierząt, rozetnij je na pół. I czytamy później, on przyniósł te ofiary, tak, ze zwierząt, z ptaków, ptaków nie przecinał. I wtedy, kiedy składa te ofiary, tak, przychodzi noc i co się dzieje? Przychodzą zwierzęta drapieżne, chcą te ofiary, tak, zjeść. Abraham już przysypiał, ale budzi się, bierze kija, odgania te zwierzęta. Później dalej co się dzieje? A później przychodzi sam Bóg jako słup ognia pomiędzy tymi ofiarami. I to jest taki pewien obraz przymierza, które Bóg zawiera z Abrahamem, że sam on przechodzi przez te ofiary. I później dalej, kiedy czytamy, kiedy znowu Bóg się objawia Abrahamowi i doprowadza go do momentu obrzeski. I on wtedy mu się objawia jako, wiecie kto? Jako Bóg Wszechmogący. I mówi, słuchaj Abrahamie, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Amen? Bądź doskonały, ja jestem Bóg Wszechmogący. Trwaj ze mną w relacji, bądź doskonały. Bądź doskonały, no wiecie, Bóg jest tylko doskonały, ale inaczej mówiąc, bądź mi wierny, bądź mi posłuszny, ufaj, że ja wszystko mogę. To cokolwiek ja powiedziałem, ja spełnię. Dlaczego? Bo ja jestem wszechmogący. Amen? I to jest to wielkie objawienie Boga. Bóg jest wszechmogący, on nie kłamie, co on powiedział, to on spełni, tak? I to jest bardzo ważna prawda, to jest Bóg Abrahama, on nie kłamie, amen, on nie zawodzi, cokolwiek on obiecuje, to jest stanie się, amen. Ale wiemy, że jednak my ludzie zawodzimy, amen. Chociaż my zawodzimy, on jest wierny. I dalsza lekcja tej historii jest taka, kiedy Bóg mu się objawia właśnie i mówi mu o przymierzu, o obrzeski, on mówi mu, że ty będziesz teraz nie Abram, ale będziesz Abraham i wtedy i w tobie i ty będą błogosławione wszystkie narody. Ty będziesz dziedzicem ziemi, będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Tak? I tu jest ta Boża obietnica. I mówi dalej, że twoje potomstwo i twoi potomkowie będą królami na ziemi. Wiecie co? Będą królami na ziemi. Dlatego jesteśmy rodem królów i kapłanów. Amen. I mamy tą godność kapłańską, królewską. I tutaj Bóg właśnie potwierdza tą obietnicę dalej Abrahamowi. I później następna rzecz jest, kiedy czytamy już w 22 rozdziale, kiedy Bóg wystawia Abrahama na próbę i żąda od niego swego syna. Tak? I on składa swego syna, już go ma zabić. Wiemy, że Bóg w pewnym momencie mówi nie, tutaj masz baranka. Wtedy Abraham zrozumiał, że Bóg zaopatruje. I później czytamy dalej na ten temat, że ponieważ Abraham był wierny Bogu i był w stanie złożyć swego syna, Bóg mówi wtedy, to dlatego ja przysięgam na siebie samego, że uczynię z ciebie naród, że w twoim potomstwie będą błogosławione narody ziemi, że ty będziesz rodem królewskim, kapłańskim, że ty będziesz błogosławieństwem dla innych. I Bóg przysięga na siebie samego, wiecie? Już nie może być nic bardziej wzniosłego. Bóg już tutaj zapewnia Abrahama, słuchaj, ponieważ to uczyniłeś, ja już na pewno zrobię to, co obiecałem. Na pewno. I to jest taka wzniosła myśl odnośnie wierności Boga względem Abrahama i jego potomków. Po pierwsze, Abraham ma dwa rodzaje potomków. Jedni to są ci cieleśni potomkowie, Żydzi, a drudzy są ci duchowi, czyli ci, co wierzą w Mesjasza. Amen. I Bóg mówi, bez względu na to, jak się sytuacja potoczy, ja będę wierny. I na pewno, ponieważ ty nie zbroniłeś się dać mi swojego jedynego umiłowanego syna, ja z całą pewnością dochowam przymierza. I Bóg to uczynił. Wiemy, że naród Izraela nie był wierny przez wieki Bogu. Ale czy ich niewierność zniweczy, jak to pisze Paweł w swoim liście, wierność Bożą? Nie. Nie. I wszystkie obietnice, które Bóg zawierał właśnie z Żydami, zawierał poprzez właśnie tych różnych mężów Bożych. Poprzez Abrahama, Mojżesza i później przez Jeszuę, Mesjasza. I jakbyście spojrzeli dobrze w Pisma i te ostatnie przymierze z Jezusem, również Bóg sam na siebie przysięga. W Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale mówi, oto idą dni, mówi, z domem Izraela, z domem Judy zawrę nowe przymierze i mówi, nowe prawa wypiszę w ich sercach i tak dalej. I później mówi, jeżeli miałoby nie świecić słońce i gwiazdy i tak dalej, tak i lud Izraela by przede mną nie istniał. I on tu znowu potwierdza, że jego przymierze, te nowe, które zawrze z całą pewnością, i on zawiera, zobaczcie, z domem Izraela, z domem Judy, on na pewno je wypełni, będzie wierny. Na pewno on nie zapomniał o Żydach. To, co wam mówię, jest bardzo ważne. To jest Jeremiasz 31 rozdział, od wersetu 31 chyba do 37. Poczytajcie sobie w domu. To jest bardzo ważne to, co wam mówię, ponieważ właśnie żyjemy w tych czasach, kiedy Bóg zaczyna objawiać swoją wierność. Na przestrzeni około ponad 40 lat zaczął się ruch mesjański Żydów. I cały czas to dzisiaj wzmaga w świecie. Cały czas coraz więcej Żydów się nawraca. W tamtym roku Sid Roth był w Tel Awiwie. Ponad 1000 Żydów się nawróciło. Wow. 1000 Żydów. Na jednym spotkaniu nawraca się. Wierzy w Jezusa Mesjasza. Bóg upomina się o swoje przymierze. Jest wierny swojemu przymierzu. I może teraz chciałbym przeczytać ten trzeci rozdział i może już skończę. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. I tu pisze tak. Od może 18 wersetu. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. I dalej, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Zauważcie, tu jest powiedziane, że kto nie usłuchałby tego proroka, będzie wytępiony z ludu. Nie, że lud Izraela Bóg wytępi, ale że jeżeli Żyd nie uwierzy w Jezusa Mesjasza, to nie będzie miał przynależność w Bożym Izraelu. Ale Boży Izrael, Bóg i tak będzie, jest w jego planie. Amen? I tu jest bardzo ważna myśl, co chcę wam pokazać. I tu jest powiedziane jeszcze tam wcześniej, że aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby wam przysłał Jezusa. Co jest tym czasem ochłody? Żydzi w tym momencie żyją pod okupacją Rzymu. Co jest dla nich w tym momencie czasem ochłody, jeśli się upamiętają i zaczną wierzyć? Wiecie co? Odpuszczenie grzechów, dalej czytamy, ale tym dalej jest obietnica Ojca, Duch Święty. Jest tym błogosławieństwem dla Żydów, tym czasem ochłody, to słowo ochłoda, to jest radość z wybawienia. Amen? I to jest te Boże błogosławieństwo. Oni już byli po pięćdziesiątnicy i Piotr ciągle do tego nawołuje. Jeśli chcecie doświadczyć Bożego błogosławieństwa, dalej on tam mówi o odpuszczeniu grzechów i o tej ochłodzie, o tym takim, powiedział, orzeźwieniu, to musicie wyznać, uwierzyć w Jezusa Mesjasza, a wtedy otrzymacie obietnicę od Ojca, tak? Ducha Świętego, tak? I to było pierwsze kazanie Piotra. On wzywał ich do upamiętania, do wiary, do chrztu i mówi o obietnicy Ojca, o obietnicy Ducha Świętego. To jest ten czas dla Izraela, czas ochłody. Duch Święty objawiający się w narodzie Izraela. Tak? W pierwszych wiekach działał. Jeszcze do drugiego wieku działał. A później nagle Żydzi zniknęli. Dzisiaj Żydzi są jako naród i Duch Boży znowu tam wraca. A kiedy Duch Boży tam wraca, to niebo tylko patrzy się, ile jeszcze Żydów się nawróci. I musi się dopełnić pełna miara. Duch Boży będzie potężnie wylany. I kiedy ta miara tych Żydów się dopełni, to wtedy Jezus przyjdzie. Rozumiecie? Dlatego tak ważne jest zrozumienie planu Bożego odnośnie Kościoła. Jeżeli oczekujemy powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, musimy to wiązać z tym Bożym błogosławieństwem, że Duch Boży znowu do Izraela wraca. Amen. I znowu Żydzi będą doświadczali upamiętania, wiary w Mesjasza i działania Ducha Świętego. Kiedy to się zacznie dziać, to możemy wtedy wyprostować głowę, bo wiemy, że już Pan przyjdzie. Amen? Rozumiecie? I to jest tak ważna rzecz dla Kościoła, aby to rozumiał. Wiecie, te objawienie, ono już było cały czas w Biblii zawarte. Były ruchy protestanckie, na przykład tak zwani Purytanie w XVI-XVII wieku. Wiecie co? Oni mieli objawienie tych rzeczy. To jest ciekawe, że oni mieli objawienie tych rzeczy. I dzisiaj znowu ta prawda wraca. Ale wiecie co? Te objawienie to Kościół miał w pierwszych wiekach. Rozumiecie? Tylko przez wieki później, przez złą teologię, właśnie tą teologię zastępczą, że Bóg odrzucił Izraela, a w miejsce Izraela jest Kościół, a Kościół jest rzymski i on jest powszechny. Rozumiecie? I właśnie ta zła teologia sprawiła to, że Kościół zgubił to poselstwo o powtórnym przyjściu Jezusa, o tym, że Bóg ma plan, jak czytamy w liście do Efezjan, że i Żydzi, i poganie tworzą jeden Kościół. I często, kiedy my myślimy o jedności Kościoła, zauważcie, że wielu kościołów sobie przypisuje prawo do czego? Do tego, że oni są tym Kościołem powszechnym, że oni są tą macierzą. Ale kiedy będziemy czytać, czy to list Pawła, który mówi o jedności Kościoła, on mówi w kontekście Żydzi i poganie. Kiedy Jezus mówi o jedności Kościoła w kontekście owczarni, to on znowu mówi, że on ma inne owczarnie, czyli mówi o poganach. Czyli jedność Kościoła zawsze była powiązana z Żydami, a nie z jakimś historycznym Kościołem, który sobie przypisuje prawo i monopol do tego, że jest tym Kościołem macierzystym i powszechnym. Ale to prawo Bóg umieścił w Izraelu. Ponieważ jak czytamy w liście do Rzymian, że Żydzi, oni są spadkobiercami Bożych wyroczni. Amen? Rozumiecie? I możemy się z tym zgadzać albo nie zgadzać. Dlaczego tak to Bóg uczynił? Bo ich se wybrał. Co mi do tego? Ze względu na siebie samego i również ze względu na Abrahama, który przeszedł próbę, bo złożył swego syna. Tak? Ale ze względu na samego siebie Bóg mówi, oni byli mi niewierni, ale ja będę wierny. I zrobię to tylko ze względu na swoje imię, aby uświęcić je między narodami. Amen? I to jest ta prawda Kościoła dni ostatnich, że wszyscy prorocy o tym zapowiadali. I że najpierw był darowany Mesjasz Żydom. I Paweł o tym mówi, zobaczcie, Piotr o tym mówi. Wam to Bóg najpierw w 26 rozdziale mówi, on mówi do Żydów, wam to Bóg najpierw wzbudził syna swego i posłał go do was. I dlatego Paweł mówi, Ewangelia najpierw dla Żyda, a później dla poganina. Rozumiecie? I dzisiaj Kościół też musi zrozumieć właśnie to, że Żydzi potrzebują Zbawiciela. Rozumiecie? Ale żyjemy w opozycji do tego faktu w tych czasach. Wiecie, w historycznej opozycji. Kościół rzymskokatolicki wydał ostatnio edykt, że Żydzi nie potrzebują się upamiętać i wierzyć w Mesjasza. Nie, nie potrzebują. Oni będą zbawieni poprzez swoją judaistyczną wiarę rabinów. To jest fenomen, bo Kościół zawsze uważał, katolicki, że Żydzi to pójdą w najgorsze mroki. Ale oni teraz mówią, że nie. Że oni przez swoją religię rabiniczną, oni będą zbawieni jakoś. I to się stało w naszych czasach. Z jednej strony Kościół odkrywa tą prawdę, że wszyscy potrzebują zbawienia i Ewangelia jest i dla Żyda, i dla innych narodów, tak? Ale dzisiaj Kościół mówi, że nie. Że Żydzi nie potrzebują. Dzisiaj Kościół, niektóre kościoły mówią, tak? Że no Bóg wszystkich kocha, tak? I muzułmanie pójdą do nieba i tak dalej, i inni, tak? A nawet homoseksualiści. Ale Bóg wszystkich wzywa do upamiętania, czy to Żyd, czy poganin, do upamiętania i do wiary. I to jest warunkiem do zbawienia. Amen? I Bóg nie zmieni poselstwa. Kościoły mogą się zmieniać. Rozumiecie? Ale Bóg nie zmieni tego planu. Bo On go zapowiedział tutaj, już dawno, przez proroków, poprzez pisma, że On ma plan zbawienia dla wszystkich ludzi. Tak? Począwszy od Żydów i poprzez wszystkie narody. On jest prosty. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Amen? I zbawienie jest tylko dane tym ludziom. I nie ma innej opcji, że oczywiście Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha każdego człowieka. Każdego chce zbawić. Za każdego Jezus umarł. Ale żeby człowiek mógł doświadczyć zbawienia, przebaczenia grzechów i życia wiecznego, musi odpowiedzieć na Ewangelię. Amen? I nie wystarczy być religijnym człowiekiem, być wyznawcą religii i być dumny z przynależności religijnej. Amen? To jest to niewystarczające. Amen? Bo trzeba pokutować i wierzyć. Amen? Ewangelii. I to jest ta prawda, którą wierzę, Bóg odświeża w tych czasach, w których żyjemy. Ale wiecie, zawsze, kiedy jest Boża prawda objawiana, zawsze jest sprzeciw. Dlatego wam też to mówię, to nie po to, by potępiać, czy oskarżać, tam, czy Kościół katolicki, czy inne kościoły, tylko pokazać wam to, że naprawdę żyjemy w tych czasach. Przychodzi to objawienie, ale też przychodzi atak na to objawienie. Rozumiecie? I musimy być tego świadomi, do czego się przyłączymy, w jakich czasach żyjemy. Do czego się przyłączymy? Do kogo się przyłączymy? Oczywiście przyłączamy się najpierw do Jezusa, tak? Ale też rozumiemy wspólnotę Kościoła, tak? Bo Kościół też jest ważny, bo nie możemy istnieć bez Kościoła. Ale też wierzę, ważne jest, u kresu tych też dni ostatnich będą dwa obrazy Kościoła. I tu już kończę. Prawdziwy i fałszywy. Jeden ma swoje korzenie, wiecie, w Jerozolimie, a drugi w Rzymie. Z którym się utożsamiacie, wasza sprawa. Ja wolę ten prawdziwy, apostolski, który był w Jerozolimie. Amen? Amen? Rozumiecie, o czym ja mówię? Rozumiecie. Też przed przyjściem Jezusa będzie takie poróżnienie. Dlatego musimy być świadomi, komu jesteśmy wierni. Nie jesteśmy wierni Kościołowi, ale jesteśmy najpierw wierni Jezusowi, Jego słowa. Amen. Owce Jego głos znają i słuchają. Ważna jest również kwestia bycia w społeczności, bycia w Kościele, ale to nie da ci zbawienia. Amen. Tylko upamiętanie i wiara w Jezusa. Twoja osobista wiara w Chrystusa. Twoja osobista z Nim więź. Amen. Twoja osobista, bo na nic twoje rytuały religijne, na nic twoja duma, że należysz do tego czy tamtego kościoła, nic ci to nie da, jeżeli nie masz pewności, że jesteś pojednany z Bogiem przez Jezusa. Amen. To jest Ewangelia. Amen. Jezus na pierwszym miejscu. Amen. Ale również ma plan, a plan swój wyrazi poprzez Kościół. Amen. Kościół jest również planem Bożym. Amen. Nie myślcie sobie, że Bóg, że dzisiaj już nie ma Kościoła. Jest Kościół. Amen. I Kościół ma być użyty w dniach ostatecznych. Ma zademonstrować mądrość Bożą, chwałę Bożą wszystkim narodom świata. Amen. Ma zademonstrować to. Dlatego Kościół jest ważny. Amen. Amen. Kościół ma być pełen ducha, ma być święty, poddany Chrystusowi i wierny nauce apostolskiej. Amen. Mamy być pełni Ducha Świętego. Amen. Alleluja. Dobrze, to tyle. Chcę się pomodlić o was.